Cześć, witajcie na kanale Napisy Końcowe. Udało nam się w końcu zebrać na odcinek Q&A i zrobimy sobie te pytania, w których ktoś dosadnie nie pytał Radka. Mamy nadzieję, że podołamy. I zacznijmy sobie od kilku tipów, które nie tyle są pytaniami, co po prostu miłymi komentarzami z waszej strony. I pierwszy komentarz od George'a Sorosa, który regularnie nas wspiera. Premia za bohaterską obronę zmian zasad przyznawania Oscarów.
A to z września, to już dawno przerobiono. Już
dzisiaj ich nie lubimy. Nie, spokojnie.
Bardzo dziękujemy. W ogóle przysłuchałam ten wasz odcinek i powiem wam, że autentycznie był tak wyważony, że nie mogłam go później dopasować do tej całej gównoburzy, która wiem, że miała pod nim miejsce,
To co się działo w komentarzach, trzeba przyznać, że po tym odcinku to był jeden z tych odcinków. Później wielu ludzi przychodzi nam bardzo w wylewny sposób powiedzieć, jak bardzo się z nami nie zgadzają.
Tak, i w 95% to są ludzie, którzy nie wczytali się w te zasady. Nie. I jakby podtrzymuję to, dalej widać po prostu wyraźnie, nie? że są takie argumenty, które nie mają nic wspólnego z tym, co faktycznie jest w tych wytycznych.
Albo które w ogóle mówiliście w materiale, no ale dobra. Dziękujemy, George, przesyłaj pieniądze dalej. Daj znać, jaką mamy mieć opinię na kolejny temat.
No. A my damy znać, przy jakich kwotach ta opinia się zmieni.
I kolejny datek od Agnieszki Askaj, bardzo dziękujemy. Po nieprzespanej nocy, analizie wydatków i korzyści dokonałam pewnych przesunięć i stwierdziłam, że w podziękowaniu za waszą pracę na YouTubie będę was również tą drogą systematycznie wspierać. Oszczędzacie mi czas i nerwy, trzymajcie się ciepło.
No, to są bardzo miło.
Bardzo dziękujemy.
Fajnie, że komuś oszczędzamy nerw, bo w to miejsce musimy nerwów, a w to miejsce musimy innym dodawać nerwów.
Zdecydowanie dodajemy.
Z materiałami o Oscarach, więc to jakby to nie, to nie ginie w przyrodzie, nie? To po prostu transferujemy to gdzie indziej.
Tak, więc ktoś inny denerwuje się za ciebie dzięki nam, ale...
żeby więcej takich widzów, którzy znajdują w nas ukojenie, a nie tą drugą skrajność. Tak. I kolejny tip od Bartek MP. Pozbawiony tekstu, ale za to wyposażone w złotówki, więc uprzejmie dziękujemy.
O,
bardzo dziękujemy.
No dobrze, to pora na pytanka. Bruce Lee, Stu Tim Curry, syn Rambo i Heather Langenkamp. W Helmowym Jarze, w miejsce Aragorna, pojawia się Luke Skywalker, z części szóstej, a w Imperium, w miejsce Vadera, wskakuje Sauron. Kto ma bardziej przesrane, orki czy rebelianci?
Ja myślę, że jak Luke Skywalker się tam pojawił z takim genialnym planem, jaki miał w szóstej części, żeby odbić Hana, to daleko by nie zajęło.
Helmowy Jar wypadł generalnie. Natomiast Sauron zamiast Dartha Vadera, no Sauron by na jasną stronę nie przeszedł w finale, więc generalnie rebelianci by mieli bardziej przesrane.
Generalnie wszyscy by stracili na tym, w sensie nasi pozytywni bohaterowie byliby w gorszych pozycjach, prawda, gdyby tej wymiany dokonać. Wydaje mi się, że i tak Luke miałby większe szanse tutaj powodzenia, bo on też by skrzyknął tam, nie wiem, jakieś duchy mocy czy innych nieumarłych z jaskini.
Nie, ale to jest Helmowy Jar, to jest jeszcze wcześniej, więc wydaje mi się, że Luke tam w Helmowym Jarze to by wiele nie zwojował, z tego, że miecz świetlny i trochę tam mocy jak... Więc Luke by niewiele nie zwojował, natomiast Sauron, gdyby tam trafił w... Do sali Imperatora, to by tego Luka tam po prostu zniszczył, po prostu by go rozwalił i nie słuchałby żadnych ojcze przejść na jasną stronę czy coś takiego, to już nawet by do niego nic nie docierało. Po prostu by przeszedł przez niego jak czołgi, poszedł dalej.
Ja myślę, że i tak wygrałby ten, po którego na końcu przeleciałyby orły, więc...
A, no to zawsze.
No zawsze
jest orły w kosmosie, które wlatują do Gwiazdy Śmierci.
No. Jak X-Wingi, nie?
Takie orły lecą przez to, pewnie gdzieś już jest taka przeróbka.
W tych kreskówkach były te takie, co jakiś czas się pojawiały jakieś super zwierzęta, które były wrażliwe na moc i nie wiem, wieloryby latające po kosmosie, albo jakieś super wilki, albo tego typu rzeczy, więc totalnie by mogły się pojawić orły tutaj, które są tak naprawdę uosobieniem, esencją mocy i pomagają...
Umarli Jedi, którzy mają reinkarnację i stają się orłami. Ich duchy wchodzą.
A rolnik Łukaszek. Co sądzicie o komediach z Leslie Nielsenem? Dla mnie są nadal bardzo śmieszne. Kocham Nagą Broń. Czy oglądaliście Eurotrip? Co o nim sądzicie?
To dwa różne pytania. To trzeba bardzo
zaznaczyć. Znaczy, generalnie jeśli chodzi o Nagą Broń, to dostaliśmy już taki cały zestaw pytań od Marysi, który zaowocuje pełnym odcinkiem, tylko musimy się zebrać wszyscy razem. Więc o Nagiej Broni w dłuższej formie jeszcze się wypowiemy. Generalnie mogę powiedzieć, że ja dopiero ostatnio widziałam po raz pierwszy całą serię. I też nie tylko Nagą Broń, ale sporo innych filmów w podobnej konwencji. I byłam bardzo miło zaskoczona, bo ja większość życia żyłam w przekonaniu, że większość filmów komediowych mnie nie bawi. Znaczy, no większość tych, które oglądałam kiedyś, faktycznie mnie nie bawiła, ale okazało się, że jednak są też te, które mnie bawią. I to był jeden z tych. Ja bardzo cenię zwłaszcza te takie żarty, które są literalnym odzwierciedleniem tego, co ktoś powiedział, a nie tym, co to faktycznie znaczyło. Tam jest dużo takich gier językowych i to zawsze jest coś, co mnie niesamowicie bawi w filmach. Albo też takich rzeczy totalnie abstrakcyjnych. No i w Nagiej Broni to dalej jest, no i to są wtedy rzeczy, które mało się starzeją, więc wydaje mi się, że jeśli kogoś po prostu ten typ humoru bawi, no to jeśli wróci do niego po latach, no to raczej dalej chyba będzie go to bawiło.
Ja nie oglądałem nic z Leslie Nielsenem tak gdzieś od, nie wiem, 15 lat może. Wszystko to się oglądało, jak byłem młodszy. Więc ciężko mi powiedzieć, czy dzisiaj by mnie to bawiło, ale jakby do dzisiaj cała masa tych takich pojedynczych sytuacji, pojedynczych żartów gdzieś mi w głowie została i do tej pory je wspominam z uśmiechem. No, to właśnie scena, nie wiem, uspokajania kobiety w samolocie, czy ten tekst, kiedy spotykają się dwie osoby i mówią, że uprawiają bezpieczny seks, a potem w takich wielkich gumowych kostiumach próbują się do siebie zbliżyć.
To było?
No w Nagiej Broni.
Nagiej Broni to było.
W Nagiej Broni, jestem prawie, że to było w Nagiej Broni.
No nie w samolocie.
No. I tego typu rzeczy, więc jakby dalej to pamiętam, ale musiałbym sobie zdecydowanie odświeżyć jeszcze konkretnie te filmy, żeby mieć dzisiaj zdanie, jak według mnie się postarzały.
Ja najbardziej lubię w tych filmach to, że one tak strzelają tymi gagami jak z karabinu, więc po prostu jak jakiś nie podejdzie, za chwilę jest nowy, inny i jest szansa, że ten rodzaj humoru znowu lepiej zadziała, nie? Ja najbardziej lubię te takie rzeczy, które tak przychodzą zupełnie mimochodem i nikt na nie zwraca uwagi, wiesz.
W ogóle
zaletą tych filmów w tej estetyce, powiedzmy, i właśnie Nagiej Broni, wszystkich tych filmów Abrahamsa i Zuckerów jest to, że jakby te ciebie nie są celebrowane, nie? One są traktowane jak normalna część tego świata, tak? To jest gdzieś coś dziwnego, nikt na to nie zwraca uwagi, że dzieje się coś dziwnego, nie? I to jest coś, co później te komedie z Leslie Nielsenem właśnie robiły dużo gorzej, bo później, już nawet w tych późniejszych Nagich Broniach było widać, jak trochę się zmienia konwencja z tego takiego ogrywania tych wszystkich absurdalnych sytuacji z kamienną twarzą w stronę takiego slapsticku, nie?
I
właśnie
podbijania.
Ten Fangremin nagle staje się po prostu takim gościem, który orientuje się, że wiesz, że jest tym chodzącym kataklizmem, gdzie w pierwszej części, czy w tym serialu, no to on widzi siebie jako tego kompetentnego policjanta, który jest, wiesz, zawsze tutaj profesjonalny.
Ale później, też nikt inny go nie widzi jako osoby, która jest kompletnie niekompetentna.
To
jest
później się zmienia niestety, nie? I to moim zdaniem działa trochę gorzej, a później też w kolejnych wolnych filmach z Leslie Nielsenem, jak nagle podłapali twórcy, że można robić masę filmów w tej konwencji, no to już jest potem takie właśnie, no, eksploatowanie tego jednego dowcipu. To już nie działa tak dobrze niestety. Ja widziałem w zasadzie wszystkie możliwe filmy z Leslie Nielsenem i aż do końca w sumie jego kariery, do końca życia w zasadzie. Im wcześniej, tym lepiej. No, ten serial z Police Squad jest ciągle najlepszy zdecydowanie z jego udziałem. Potem Naga Broń właśnie. W międzyczasie jest jeszcze Airplane, który też jest super. No a później są te dwie Naga Broni, z której dwójka jest taka okej, trójka jest ciut lepsza, ma parę takich rzeczy, które się wyróżniają.
Rozdanie Oscarów.
Tak, musical Matki Teresy to jest najlepsza rzecz na świecie po prostu. Najlepsza parodia Pięknej Bestii, jaka kiedykolwiek powstała. I później zaczęło się takie eksploatowanie. Był film ściągany, to się nazywa Wrongfully Accused i to była parodia Ściganego. I to jeszcze było w miarę zabawne, o ile dobrze pamiętam. Aczkolwiek nie. Dzisiaj to się to ogląda tak...
Także nie pamiętam tego filmu.
Wiesz, film, który parodiuje ci Titanica i właśnie Ściganego i te takie hity z lat 90., gdzie już to było przerabiane 30 razy po prostu te wszystkie gagi. Nie? W tych wszystkich Family Guy'ach i tak dalej. Ale jest cały czas zabawny tam. Jest parę też znowu takich naprawdę zabawnych gagów. On w ogóle zaczynamy jako super sławny skrzypek. I ten koncert jest jak taki koncert metalowy po prostu. I na końcu dostaje taki wieniec wielki w ogóle. To jest... to tam jeszcze jest całkiem fajnie to zrobione, bo to chyba robił w ogóle jeden z tych... Pat Proft to chyba reżyserował i pisał, to jest gość, który później pomagał przy Nagiej Broni właśnie. No a później była cała taka masa filmów jak właśnie Egzorcysta 2,5, który był chujowy strasznie, był Spy Hard, czyli Szklanką po łapkach, najlepszy polski tytuł.
Ja kojarzę tylko tytuł.
Najlepszy polski tytuł, ale tytuł jest najśmieszniejszy z tego wszystkiego.
Zawsze na Polsacie był ten tytuł gdzieś, ale...
No i ja pamiętam właśnie, ja doskonale pamiętam, ja jestem tak stary, że ja doskonale pamiętam moment, kiedy się czekało na nowy film z Leslie Nielsenem, bo wychodził nagle do kin i w 2001 albo 2000 roku wyszedł film... Odyseja komiczna, bo tak było po polsku, nawet nie pamiętam, jak był oryginalny tytuł, szczerze mówiąc. I to była taka chujnia, to było takie nudne, że ja będąc w 2000 roku, ile miałem lat? 11?
W 2000, tak.
No, 11. No, oglądałem to chyba z 2-3 lata później. No, to miałem 12-13 lat. Oglądałem to w tym wieku, już mi się wydawało takie mega chujowe. Już po prostu, oglądając wcześniej na przykład Spaceballs, to już mnie to kompletnie nie bawiło, nie? Bo tam było zrobione o niebo lepiej. Jakieś gagi, nie wiem, z obcego i tak dalej. I widać było, że na Leslie Nielsen się też męczy. No, ale potem był jeszcze mały zlot, według mnie, przy Strasznym Filmie 3, który był całkiem spoko. Chyba mój ulubiony
nie
straszny
nie
film.
Nie widziałam żadnego strasznego filmu. No, to już miałem wrażenie, że to już mnie nie bawi, ale zobaczymy.
Pierwszy
jest jeszcze taki, okej, ale trzeci jest całkiem zabawny. Jeśli ktoś nie lubi znaków, tak jak ja, to się będzie dobrze bawił na pewno. Ten to idealną rolę prezydenta USA, więc no...
Właśnie w wielu parodiach, no jest przecież Dracula, wampir bez zębów, nie? Jest w,
a tak, tak, jeszcze to było, no. A to też było takie, no...
Ale właśnie o to chodzi, że jak na Mela Brooksa, którego właśnie kojarzę jako tego typa, który... No, on wiedział, jak robić parodię, nie? Masz dwa sztandary, czyli Faceci w rajtuzach i Spaceballs. Dracula, wampir bez zębów... Nie dorastał tamtym filmom, niestety, no, według mnie, więc...
No nie, no widać, bo wiesz, no to już... Mel Brooks już miał swoje lata w tym momencie, już widać było, że to już nie jest... To już nie ten nie taki polot, który było widać w poprzednich filmach, nie? W tych wszystkich, poza tymi wymienionymi, no to kurczę, Młody Frankenstein jest przecież rewelacyjny. Płonące siodła,
kurczę,
no, Western na świecie.
Płonące siodła są.
No, masa świetnych rzeczy, no ale no... Nic dziwnego, że potem Dracula dał sobie spokój i przestał reżyserować filmy, nie? Ale znowu, to i tak wciąż było lepsze niż te pozostałe filmy z Leslie Nielsenem, jakie wychodziły w tamtym czasie. No, a potem był jeszcze Straszny Film 4, gdzie się Leslie Nielsen pojawił i to już było takie dogorywanie tej marki. I on jeszcze pojawił się w Super Hero Movie, jak była ta taka moda na te wszystkie takie gówniane parodie. To była jedna z lepszych gównianych parodii, bo obejrzałem to nawet bez bólu i on tam był Wilkiem Benem w tym filmie. Żarty to raczej takie, wiecie, o pierdzeniu i sikaniu niż coś wyszukanego.
Nie, właśnie jak są żarty o pierdzeniu i sikaniu jako jedyne, to ja wysiadam. Właśnie to jest to, czego ja nie widzę w komediach.
No, raczej tak. Nie. I potem
żeby nie było, ja chcę obronić żarty o pierdzeniu. Żarty o pierdzeniu są zabawne, kiedy pojawiają się kompletnie w niespodziewanym momencie, kiedy w ogóle nie pasują konwencjonalnie do wszystkiego, co się dzieje. Muszę powiedzieć, że wielokrotnie śmiałem się w żartach o pierdzeniu.
Ale jeśli masz cały film, który opiera się na humorze klozetowym, to nie.
No to nie.
To jest coś, czego ja najbardziej na świecie właśnie nienawidzę w komediach.
To też zależy. No, są aktorzy, którzy potrafią jakoś, nie wiem, mają na tyle dużo uroku osobistego, że są w stanie nawet jakiś żart sprzedać. Mam wrażenie, że wiecie, podstarzały Leslie Nielsen, to już to nie to, nie? Jak mi Mike Myers pierdzi i wiesz, robi dziwne rzeczy do kamery w stroju Austina Powersa, totalnie to kupuję, ale Leslie Nielsen już nie, to jest trochę dla mnie już jednak coś innego. No i na koniec jeszcze był w filmie Spanish Movie, który był parodią tych hiszpańskich horrorów, no ale to też było takie bardziej cameo po prostu, widocznie co autorzy bardzo lubili. No ale także obejrzałem całą karierę śledziłem z jego nisa, odkąd zaczął grać w tych komediach, no i tam wcześniejsze filmy też, bo zresztą widzieliśmy ten Creep Show, gdzie on tam się pojawia na moment, nie? W zupełnie innej roli niż to co grał w komediach. I muszę powiedzieć, że no jedna z ciekawszych postaci na pewno na komedii filmowej, dobrze powiedziałem, tak. Tylko, że no niestety... To był jednak aktor, który no, jakby cały jakby humor Leslie Nielsena wynikał głównie z tego, że on potrafił grać swoją rolę z kamienną twarzą i sprzedawał swoją postać po prostu jako faktycznie, jako ten, najlepiej właśnie jako Frank Drebin w Nagiej Broni, czy jako ten lekarz, nie wiem jak się nazywał, w Airplane, no bo on był taki mega poważny i on wcześniej grał takie role właśnie w filmach, nie? Takich statecznych, poważnych typów, więc jak on się pojawia w komedii w tej roli, to ci sprzedaje to 100%, bo umie to grać, a jednocześnie masz ten cały absurd, który się dzieje dookoła i to jest zabawne, nie? A potem jak już zaczynasz, jak już ci to spowszednieje, no to już nie jest aż tak zabawnie i to tylko urok osobisty Leslie Nielsena sprawia, że później kolejne filmy są oglądalne.
Jak się tym zastanawiasz, to ogólnie najlepiej zwykle działało właśnie. Największa ilość tych takich komików, która się gdzieś tam przebiła i miała największe powodzenie, to byli właśnie ci goście, którzy mieli super dużo uroku, a jednocześnie potrafili być non-stop śmiertelnie poważni przy tym, no. co się jak bardzo absurdalne rzeczy by się wokół nich nie działy, nie? To zwykle działało, kiedy w no, wielu innych komediach to jest tak, że gość jest, no jest taki crazy i śmieje się razem ze wszystkimi, wiesz, i robi szalone rzeczy, tylko no wtedy nie ma kontrastu, ale no, Nielsen był właśnie tym gościem, który faktycznie potrafił ten kontrast nadać i to było, jeżeli było wykorzystywane, to działało.
No właśnie najlepsze komedie to są te, które sprawiają wrażenie, jakby nie widział, że są komediami, no. tylko grają wszystko na serio. Tak jak oglądaliśmy tą parodię filmów muzycznych Lockhart.
Oj, Lockhart jest momentami tak dobra.
Ona, to jest jedna z najlepszych parodii w ogóle w ostatnich lat. Głównie dlatego, że ona jest rozgrywana totalnie poważnie. Jakby rzeczy, które się dzieją, są absurdalne i no, niemożliwe.
Ale nikt tego nie widzi.
Ale nikt tego nie widzi i wszyscy są tacy mega dramatyczni w tym filmie. Nie? Znaczy nie w jakiś przerysowany sposób, ale tak jakby to była taka legitna biografia. Grafia filmowa o tym muzyku, który musi wygrać z nałogami i tak dalej.
Tak, a jednocześnie wrócić do zrozumieć, co ważne w życiu.
Tak, jednocześnie to wszystko jest takie absurdalne.
Tam jest taka piękna scena z Beatlesami i z LSD.
Tak, i z Polem Radem, który jest tym... On był McCartneyem chyba.
Był Lennonem.
Lennonem. McCartneyem był Jack Black.
Już w ogóle no, większość mojego ulubionego humoru brytyjskiego jest, no już pomijając, nie wiem, IT Crowd czy The Office brytyjskie, już nawet o Monty Pythona nie zahaczając, no to wszystkie one były grane właśnie na zasadzie tego, że ci ludzie, no dobra, w The Office jakby, to nie chodziło o to, że główny bohater jest tam poważny, ale on robi z siebie kretyna w sytuacjach, które są poważne, w taki trochę... inny sposób, jakby on... Nie inaczej, on robił siebie kretyna, myśląc, że jest zabawny, coś w tym rodzaju. Nie potrafię tego do końca opisać, ale generalnie też tam był kontrast, jakby nie patrzeć.
To jeszcze końcowa część tego pytania Eurotrip.
A ja widziałem i to jedna z fajniejszych takich, nie wiem, nastoletnich, młodzieżowych sex comedies.
Właśnie, nie jestem fanką.
Znaczy, nie,
właśnie, gatunku.
Musiałem się upewnić, nie widziałem.
Ja widziałem sporo tych filmów i nawet widziałem ten film, który był pierwowzorem. Road Trip to się nazywało jakoś tak, tam Tom Green grał. Lubię Toma Greena, więc oglądam wszystko z nim. Ale Road Trip był zabawny. To był jeden z tych filmów, który serio był zabawny. I miał nie traktował okropnie postaci, które były w tym filmie. I on traktował je to właśnie tak, jak to by była taka młodzieżowa komedia, nawet trochę no nie wiem... Przyjemnie to było całkiem.
Znaczy, śmieszne było to, jak tam gdzieś trafili do Europy Wschodniej, generalnie wyglądało jak u nas.
Przecież kurczę, jak oni trafili na tą Słowację, gdzie był taki gruz wszędzie leży. I oni tak wyciągają z pieniędzy, z kieszeni jakieś drobne i tak, o nie, mamy tam dolara 40 centów. I ludzie z tej Słowacji, bogactwo, nie? I tak w ogóle, i wiesz, limuzyny nagle.
No więc to było śmieszne, ale jakby seks comedy to jest coś, co mnie kompletnie nie bawi, odkąd, nie wiem, nie mam już 15 lat. Znaczy nawet, nie, dobra, nawet wtedy mnie nie bawiło, nie udawało.
Nie,
są dobre seks comedy. Kurczę, Richard Linklater robi zawsze dobre...
Jezu, ja kiedyś, słuchaj, nie wiem jak to się stało, oglądałam jakieś dwa niemieckie filmy. I one były najgorsze na świecie.
Wow, no to ja nie wiem, co
z tego gatunku i później już mam taką traumę, że nie...
Polecam taki film Everybody Wants Some, chyba Linklatera właśnie, to jest film, który się dzieje w latach 70. jest właśnie takim, to jest taka najbardziej po prostu esencjonalna komedia, seks komedii, bo się dzieje w koledżu i jeszcze w latach 70. wszyscy mają wąsy albo długie włosy i są włochaci w każdym miejscu na ciele i cudo, polecam. Przyszło mnie z Echa, bo od kolei festiwala grane, może dlatego, że było zbyt dobre po prostu.
Nie, American Pie kompletnie odrzucił.
Ludzie, American Pie jest kiepskie, no.
Kochali tą serię, a ja nie uśmiechnąłem się ani na fragmentu.
Ja znam fragmenty i to jest najmniej śmieszna rzecz na świecie.
Kompletnie najmniej śmieszna rzecz. A tego było, nie wiem, 52 części.
Nie
jest
ani zabawny, ani mądry, ani nic. To z tego...
No są ludzie, których bawi, no. No inaczej nie robiliby... części, że podejrzewam, że wielu ludzi musiał bawić.
Dokładnie, nie byłoby tyle części, gdyby nie to, a... No.
Więc tak... Leslie Nielsen, tak. American Pie, nie.
Robert Peszterek, tak.
Dobra, to musimy troszkę zeskrolować. Adam Augustyniak. Cześć, pozdrawiam wszystkich. Czy uważacie, że w końcu minie ta chora moda na trzymanie psów na łańcuchu i polepszy się podejście do zwierząt? PS, jest jakaś postać w Marvelu, co zajmuje się ratowaniem zwierząt?
To na pierwsze czy drugie najpierw?
Może zacznijcie od drugiego.
To znaczy, generalnie większość postaci skojarzonych w jakiś sposób ze zwierzętami, od Squirrel Girl zaczynając, która zdecydowanie chce ratować zwierzęta, ale poza tym to nie jest coś, czym jakoś wyjątkowo się komiksy zajmują. W sensie, mogę sobie przypomnieć całą masę komiksów z pojedynczymi bohaterami, nawet pamiętam jak Moon Knight chciał pomóc zwierzętom, które były wykorzystywane do tego, żeby atakować bogaczy. Gość, który tam źle traktował psy i dawał im cały czas do wąchania jakieś tam bogate buty czy coś takiego, żeby te zwierzęta przyzwyczaiły się, żeby to gryźć i się na to rzucać, a potem spuszczał to w bogatych dzielnicach, żeby te zwierzęta rzucały się na bogatych ludzi i Moon Knight poszedł tego gościa wpierdolić. Ale tak konkretnie, żeby to była czyjaś misja ratowania zwierząt, to nie kojarzę.
W ogóle właśnie też mi nic nie przychodzi do głowy konkretnego, ale to mi uzmysławia nawet szerszy problem. W ogóle brakuje trochę takich superbohaterów, ekologów. Biorąc pod uwagę, jak poważnym problemem jest, wiecie, jest zanieczyszczenie tego środowiska i generalnie degradacja środowiska, jedną postać, którą wszyscy kojarzą, to jest Poison Ivy.
I to jest fantastyczne, jak się zmieniła Poison Ivy, kiedy w latach 90. to była ta terrorystka morderczyni, a dzisiaj patrzymy na nią jak, no...
Może ma trochę racji, nie?
Trochę racji. No w tym serialu Harley Quinn, gdzie Poison Ivy jest jakby też jedną z głównych postaci, to jakby patrzysz na to, co ona robi i ona cały czas podkreśla, że ty jesteś złoczyńcą. Od kiedy dbanie o środowisko jest postrzegane? Dlaczego ja jestem taka jak oni? Ja tutaj dbam o środowisko. Po czym oczywiście bierze prezesów firm i wylewa na nich odpady, które oni tworzą. Czy coś w tym rodzaju, ale... Myślę, ale tak, Poison Ivy to jest ta, która, ona bardzo się zmienił jej status od bycia ekoterrorystką do bycia troszkę bardziej radykalną osobą dbającą o środowisko, mniej więcej tak, jak się nasza planeta zmieniała i postrzeganie.
Ale biorąc pod uwagę, wiecie, jak coraz poważniejszy jest to problem i też generalnie postrzeganie społeczeństwa też tego problemu się zmienia, no to aż dziwne właśnie, że komisje nie...
Ci wodni, Aquaman i Namor, oni coraz częściej zwracają na to uwagę.
No w Aquamanie, na tym filmowym przecież też był ten wątek, że zwracają wszystkie śmieci, które ludzie wrzucali do wód, nie?
To jest ten motyw przecież, dlaczego Namor od jakiegoś czasu jest znowu tym bardziej w stronę złoczyńcy niż w stronę bohatera, bo jest ta smutna scena, jak on przychodzi raz do dzieci, które są gdzieś tam w tej jego Atlantydzie i one uciekają stamtąd, bo nie mogą już tutaj znieść i wychodzą na ląd, gdzie się duszą, bo nie mogą oddychać na lądzie i on uznawia sobie, że młode pokolenia wolą znaleźć coś innego nawet kosztem tego, że będą ginąć, niż żyć tutaj w oceanach, które są śmietnikiem po prostu reszty ludzkości i wtedy stwierdził, że okej, walić to i na tym jakby cała przemiana Namora polega. On nie jest już tym kumplem, który ratuje ziemię, on jest tym typem, co zatapia statki wielorybni, które polują na wieloryby i tak dalej. I, no więc gdzieś tam to ruszyli pod tym względem chociaż.
No, a wracając do psów na łańcuchach, to wydaje mi się, że ciężko, no bo gdzie się trzyma psy na łańcuchach? No głównie na jakichś wsiach. I wydaje mi się, że dalej to jest ten taki problem, że ludziom trochę wydaje się, że wiecie, no to jest ich pies, to jest ich łańcuch i mogą sobie robić, co chcą, a generalnie no to kary za znęcanie się nad zwierzętami są mega niskie, egzekwowanie ich jest mega słabe i generalnie jest równocześnie też tyle rzeczy jeszcze w ogóle, które mamy do poprawy jako cywilizacja, że wydaje mi się, że zanim dojdziemy do tych psów, to jeszcze bardzo długa droga. No bo wiecie, dajmy na to kary za wiele rzeczy są zdecydowanie za niskie, czy za słabo egzekwowane, a mam wrażenie, że nie wiem jak do tego doszło, że nawet właśnie ten los zwierząt to jest nagle, wiecie, podział polityczny i bo o wszystko trzeba podzielić, więc generalnie nagle jeśli obchodzicie los zwierząt, to już jesteś znowu mega lewakiem, a ci drudzy po prostu teraz nawet, wiecie, fermy mają być, bo biznesy, psy mają pewnie być na łańcuchach, bo nie wiem, bo Bóg tak chciał, jakby nie chciał, to by było inaczej i generalnie ja ciężko widzę, czy takie coś się u nas szybko zmieni. Wydaje mi się, że nieprędko, tak jak mnóstwo innych rzeczy.
Się pojawił, będę tym bardziej optymistycznym głosem. Ja myślę, że to się zmienia na lepsze, bo w ogóle fakt, że mamy dyskusję, to jest znak, że coś się zmienia, bo wcześniej nie było dyskusji. Wcześniej w ogóle nikt sobie nie zaprzątał głowy, że jakieś zwierzęta wtorkowało, kogo to obchodzi. A teraz to się stało problem polityczny i nagle mamy, wiesz, strony, które się ścierają, polityczne i to się stało tematem w ogóle. Po raz pierwszy chyba od... kiedykolwiek.
Tylko czy cokolwiek
z tego... No i jak zwykle, kto rządzi, ci, którzy są przeciwko zwierzętom, no, bo...
Tylko, Właśnie, czy cokolwiek z tego będzie, bo niby tam się pojawiła ustawa i tak dalej, już ktoś zaraz mówi, że będzie głosował na nie i zaraz okaże się, że to była znowu, wiesz, szklanka, burza w szklance wody i po prostu cały motyw, żeby o czymś pogadać, żeby na chwilę zrobić szum wokół czegoś, a ostatecznie utrzymać status quo taki sam, jaki był. Więc...
No, przekonamy się, nie? Natomiast no, przynajmniej stało się takim tematem, ale właśnie zmierzam do tego, że no, to trochę tak jak w przypadku ekologii, no, trochę się jednak zmienia myślenie na ten temat. I wiadomo, że no, na pewno nie w tych miejscach, gdzie powiedzmy nowe prądy umysłowe rozwijają się wolniej, no bo tradycja jest taka, jaka jest i trudno to zmienić, ale mam wrażenie, że nawet, wiecie, szeregu obywatela się jakoś tam jakoś to zmieni. A jeśli nie jest u szeregu obywatela, to u jego dzieci może już będzie funkcjonowało inaczej, nie? Sam fakt, że wiecie, no ja też mam po prostu też nagle mam czarne tutaj wizje, jak wchodzę na Twittera i widzę dyskusję o tym, jak ktoś tłumaczy, że no bo my to jesteśmy ludzie i mamy duszę, a to są zwierzęta i one nie mają duszy, więc my mamy rządzić tymi
zwierzętami. Za każdym razem. Łańcuch jest okej, bo tam zwierzę nie cierpi w klatce, albo wystarcza mu metr kwadratowy i wiesz, i piszą to ludzie, którzy, nie wiem, rządzą krajem, to ja nie wiem.
No
ja
to jest tak zwany Jesus smuggling, no to jest za każdym razem, kiedy macie naukową rozmowę i ktoś nagle po cichutku przemyca ci w tą rozmowę, kiedy na razie używacie argumentów i nagle wchodzimy w to i przechodzimy nagle do argumentu, bo Bóg tak chciał. Oczywiście dużo bardziej, wiele osób potrafi to robić, dlatego nazywa się smuggling, bo wiele ludzi to robi stopniowo i dochodzimy do tego punktu z czasem.
Tak, masz najpierw porządek naturalny i
tak. I w końcu
natury,
dochodzimy,
tak,
dokładnie.
Tego typu rzeczy. No,
to jest tak zwany Jesus smuggling. Natomiast ja średnio w to wierzę, dlatego że moja siostra na przykład w dużej mierze pomagała fundacji Mikropsy, która zajmowała się załatwianiem, że tak powiem, domów i adopcją zwierząt, że to jej drugi pies obecny, który z nią jest od jakiegoś czasu, jest z nią dlatego, że ona miała dom tymczasowy i wiele zwierząt przechodziło i to była jedna sunia, która mimo tego, że jest super słodka, nie mogła znaleźć domu i była już u niej tak długo, że po prostu uznała, że już na tym etapie nie ma co jej przekazywać dalej, bo to będzie jeszcze większa trauma, a pies jest super słodki, więc został. I no, z historii, jakie ja tam słyszę i jakie psy czasem się odratowuje i albo nie wiem, jak chodzę z kotem do weterynarza i słyszę, jak ludzie opowiadają o tym, że w dalszym ciągu w wielu regionach mniejszej Polski, a przypomnijmy, że co wybory pokazują i wielu polityków to powtarza, że wyborów nie wygrywa się w Warszawie, we Wrocławiu czy gdzie indziej, tylko właśnie na wsiach się wygrywa wybory i to tak naprawdę ludność, która jest zdekoncentrowana zwykle, jest tą przeważającą, tą, która to oczko uwagi przepchnie i zdecyduje, kto będzie rządził, a dalej słyszę o sytuacjach, w których na przykład nie sterylizuje się zwierząt, bo to jest wbrew porządkowi naturalnemu. A co nie jest? A no, topienie. Potem jak się urodzą i do rzeczki, to już jest zgodne z naturą, a na przykład sterylizacja nie jest zgodna z naturą. Więc jak słyszę o takich rzeczach i myślę o tym trzymaniu psów na łańcuchu, co jest totalnym barbarzyństwem, ale jest jeszcze cały czas poziom niżej niż to, o czym ja słyszę, to nie mam jakichś wielkich nadziei. No już nie mówiąc o tych teraz wielkich obrońcach mordowania zwierzątek futerkowych i uważaniu, że jak zwierzątka się zjadają nawzajem, mieszkając na metr w klatkach, przepraszam, metr to przy dobrych wiatrach, w malutkich klateczkach, to wszystko jest w porządku, więc ja nie jestem optymistyczny.
No, generalnie ja już jestem teraz w takim kryzysie, że już nawet przestałam za bardzo czytać. Znaczy, czytam newsy, ale przestałam cokolwiek pisać, bo już po prostu nie mam siły, bo scrollowanie, wiecie, nawet wyselekcjonowanych źródeł są po prostu same złe wiadomości. To nawet nie tak, że kwestia, nie wiem, kogo tam czytasz czy coś, po prostu jest już tak źle, że ja już nie mogę scrollować Twittera.
Największy problem jakby, który jest cały czas dzisiaj i on tyczy się właściwie wszystkiego, ale w dużej mierze ochronie zwierząt, no jest to, że po prostu zbyt duże części społeczeństw kwestionują fakty naukowe. I to się tyczy wszystkiego.
I to
się tyczy wszystkiego, dokładnie o to chodzi.
Dokładnie na tym.
I to polega na tym, że w momencie, w którym fakty naukowe zaczynają być niewygodne do mojego obecnego stylu życia, to szukamy, a dzięki internetowi, umówmy się, znajdujemy miejsca, gdzie ktoś może mi te fakty naukowe podważyć. I wtedy znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie coś jest zgodne z moją opinią, nawet jeżeli jest totalnym bullshitem o płaskiej ziemi na przykład, da się. I póki to będzie tak wyglądało, no to będziemy dalej kłócić się o duszę i wygodę zwierzęcia i to, czy czuje ból. Chociaż wyraźne są badania naukowe, gdzie mamy mózg, mamy okolice mózgu, które są odpowiedzialne za odczuwanie bólu, mamy odpowiednie momenty, kiedy się aktywują bardziej te rejony mózgu i wiemy, że tam jest ból, ale to nieważne, więc no nie, zwierzę nie czuje bólu.
No, nie no, to, na przynajmniej optymizmie, no, to trzeba zaznaczyć, że to jest daleka droga wciąż, nie? Zresztą są fakt, że mamy w Sejmie partię pełną idiotów tego pokroju, tych wszystkich sośnierzy, bosaków, brownów i tak dalej, no to jakby to, że istnieją takie osoby,
które... I mają całkiem niezłe poparcie
które,
w społeczeństwie.
Właśnie chodzi o to, że istnieją takie osoby, i które nie wstydzą się publicznie dywagować na tym, czy zwierzę czuje ból, czy może...
No, albo że zwierzęciu wystarcza pół metra, nie? Bo...
I wiesz, no jest jakiś kurna sośnierz, który pierdoli po prostu... Bo zwierzę to maszyna tak naprawdę i ona działa po prostu instynktownie tylko i wyłącznie. I wiesz, to jest jedno, nie?
Tak, jasne. Ktoś głosował na to.
Trafiają się idioci, którzy po prostu, nie wiem, są na bakier po prostu z jakąkolwiek wiedzą naukową, ale no masz cały tłum ludzi, którzy na to głosują. Masz cały tłum ludzi, kto się z tym zgadza, ale jeszcze masz pewnie dużo większą grupę, która albo się nie zgadza, albo ma to gdzieś, ale jest w stanie przymknąć oko na tego typu kwestie,
bo zgadza się z tą jedną gospodarką,
bo program gospodarczy, bo coś tam. Jestem w stanie głosować na typa, który zastanawia się, czy zwierzęta mają receptory bólu, bo ma program gospodarczy.
A wiesz, a upadły anioły...
na wyzyskiwaniu bólu zwierząt, nie?
A upadły anioły pochodzą z innego wymiaru i oddziaływują na świat materialny. Oddam na niego głos, bo podobają mi się jego plany gospodarcze.
Ładnie mówi, generalnie.
No i wtedy właśnie, kończy...
Kurde, jakby, i wiecie, i zaraz znowu będzie, że bo my tu jesteśmy po jednej stronie. Jakby, ja bym tak strasznie chciała, żeby takie elementarne rzeczy, to nie była kwestia strony, tylko kwestia tego, czy jesteś debilem, czy nie. No jakby...
Właśnie, gdybyśmy skończyli na kłótni o gospodarce, o tym, czy lepszy jest wolny rynek, czy lepsze są...
No właśnie, ja bym się chciała kłócić o gospodarkę, ale nie mogę, no nie? Bo jesteśmy na etapie, czy zwierzę czuje ból.
Tak. Ja bym bardzo chciał właśnie, gdyby nasze konflikty między partią A a partią B polegały na tym, czy chcę mieć wolny rynek, czy chcę mieć kwestię bardziej opodatkowaną, czy uważam,
czy
że powinien być podatek progresywny,
socjalu?
Czy powinien być luźniejszy. Jakbyśmy doszli do tych debat, to byłoby fantastycznie, naprawdę. Ale
wtedy byśmy mogli mówić, no spoko, no różnimy się, bo nie wiem, ktoś chce, żeby było więcej wsparcia, ktoś chce, żeby było, nie wiem, wyższe podatki.
Większa swoboda,
podatki,
większe
spoko,
wsparcie
nie?
od kraju, tak, super, naprawdę byłyby fantastyczne decyzje.
Jak kłócimy się o rzeczy, o które mam wrażenie, kiedyś
To są kwestie, które można by je nazwać opiniami właśnie, tak. Nie? Jakby ktoś ma opinię taką, ktoś ma inną. Natomiast to, czy zwierzę czuje ból, czy nie,
to jest opinia. Dlatego ja nie wierzę, że będzie dobrze, bo dalej jesteśmy na poziomie, kiedy kłócimy się o rzeczy, które dawno są faktami, a ludzie je podważają, mówiąc, mam prawo do własnej opinii.
O to chodzi, że kiedy mówimy o gospodarce, to możemy wskazać na przykład, w tym kraju taki system się sprawdził, a w tym kraju taki się system sprawdził, potem ktoś może opowiedzieć, ale to było 20 lat temu i było inaczej, i generalnie zaczynamy różne tego typu rzeczy mówić. Czy zwierzę odczuwa ból? Tak, jego receptory bólu działają. Koniec. To jakby to nie jest kwestia tego, czy 20 lat temu ten system sprawdził się w tym kraju, gdzie żyło tyle i tyle osób i była taka i taka kultura, tylko tak. To jest wszystko.
No.
Także,
no, teraz mamy jeszcze inne zmartwienia, wszyscy wiemy jakie, na głowie, gdzie też generalnie fakty...
Zbliża się pewna duża impreza, na której już wiem, że dużo ludzi zapowiedziało, że bardzo czynnie chce w niej wziąć udział.
No, tak więc
masowa.
Ja myślę, że jakby generalnie przede wszystkim musimy się niebawem zacząć zastanawiać, czy sami nie umrzemy, a dopiero potem los zwierząt, no bo jak umrzemy, no to...
To zwierzęta będzie lepiej.
To zwierzęta sobie poradzą.
No właśnie, nie z głowy.
Może będzie lepiej, może lepiej, lepszy porządek zaprowadzą.
No, tak więc zobaczymy, czy będzie co zbierać niebawem.
Wchodzimy na ten poziom teraz tych takich obrazków na kwejku, że wiesz, że człowiek to jest jedyne stworzenie, które zabija się dla przyjemności. To jest w ogóle, ale...
To nieprawda,
Ale wiesz, bardzo zawsze takie, że no, zwierzęta to... wiesz, zwierzę to chociaż... zwierzę to jest wierne, a nie to człowiek. Ale jak potem patrzysz na tych ludzi i myślisz sobie w sumie, dobra. Sumie może
lepsi
dobrze.
Ci niż ci, że zwierzęta nie czują bólu, nie?
Tak wiesz, no. Tak skończymy nagranie, Oskar tak odłoży ten i tak włoży czapkę na kota i tak masz tysiąc od dzisiaj.
Ty nagrywasz na psykończowe, ty nagrywasz na RPG.
Daliśmy dupę, ty nagrywaj.
Teraz ja oddaję ci stery, ja już mam dosyć. Teraz ty rządź w tym domu.
Koty to tylko czekają pewnie tylko na to, nie?
Ja myślę, że
wiedzą,
nie.
Że rządzą, tak
ja
naprawdę,
myślę, że one tak naprawdę i tak rządzą sterują. I w tym momencie one mają i tak idealny układ.
Bardzo kiepską robotykę.
Ej, słuchaj, nie zamieniłbyś się z nimi na miejsca, śpią po 17 godzin dziennie, jak są głodne, to się domagają i dostaną zwykle, jak chcą pieszczot i to też się domagają i można ich ktoś przytuli. Wszystko, co chcą, dostają, a jak nie, to śpią 17 godzin dziennie. No. W sensie, ja zamienię się
na... My harujemy na nie.
Dokładnie, ja się zamienię z nim w każdej chwili, jak tylko powie, to ja od razu jestem gotowy.
Dobra, lećmy dalej. Może będą jakieś miłe pytania. W sensie takie, które nie sprawiają, że tutaj już wiecie, widzimy wszystko na czarno.
Już dystopia jest wszędzie dookoła, nie?
No ale no, co zrobić w sumie? No takie czasy. Sandu Ciorba. Czy obejrzeliście drugi sezon Cobra Kai? Z tego co pamiętam, pierwszy bardzo się wam podobał.
Kurde.
Z kim nas mylisz?
To był ten Oscar drugi, co tupecik nosił, jest po czwarty czy po 40. Ten Oscar
większy do Cobra Kai.
To jest on swój kanał o Cobra Kai.
A jeszcze dokończę. Jeżeli tak, to jak wrażenia? Jakieś predykcje, w którą stronę pójdzie historia? Kurde. Team Miguel czy Robi?
Możliwości są nieograniczone.
Oscar jako nasz ekspert teraz zabierze głos.
Jako wasz ekspert mogę powiedzieć, że moja dziewczyna ogląda Cobra Kaja i powiedziała mi, o co w tym serialu chodzi. I w ten sposób mogę być ekspertem, bo w ten sposób wiem o tym serialu więcej niż reszta ekipy napisów końcowych. Ale nie mam pojęcia, kim jest Miguel, ani... aż tyle mi nie powiedziała.
Wspomniała mi tylko... Zamiast, że to ten spoko typ z filmów założył szkołę, jest raz dupkiem i ten dupek teraz jest spoko gościem.
Jak rozumiem, nie do końca, że idea jest taka, że jakby okay. Oni mają... Każdego w inną stronę poszła historia, ale jakby jest to bardziej zniuansowane i obaj są kretynami, którzy się dalej... Okay. Dalej żyją przeszłością, tylko że jeden jest luzerem, a drugiemu się w życiu powiodło. Ale tak naprawdę obaj żyją tą przeszłością i tym czasem. I w końcu obaj zakładają szkoły.
Nie.
To jak nie ma węży, to to jest bez sensu. To moja profesjonalna opinia.
I tyle. Nic więcej nie wiem o tym serialu.
Powinno to się nazywać Karate Old Man. I wtedy by było wiadomo, o co chodzi, nie? I o czym jest serial. No ale ja słyszałem dużo dobrych rzeczy. Ja słyszałem, że pierwszy sezon jest fajny jako historia, ale że to była produkcja YouTube'owa, no to było, znaczy YouTube'owa nie przez, zrobione przez jakichś YouTuberów, po prostu dla YouTube tam Premium, czy jak to się nazywało. No to jakby jakoś produkcja była taka mocno umowna, ale potem Netflix to chyba wykupił przy tam drugim, czy trzecim, drugim sezonie chyba, więc to trochę ponoć wzrosło i teraz wygląda okej. Okay. I większość osób, które to ogląda, a nie znam dużo takich osób, no to chwali, więc spoko, więc jeśli ktoś jest fanem Karate Kid, pewnie
też słyszałem sprawdzić. Dużo dobrego.
Nigdy nie widziałam.
Jest dużo tych serii się zbierało, które trzeba obejrzeć już.
U mnie to pewnie by podpadało pod kategorię film sportowy, więc mijałam.
To taki film sportowy jak Rambo jest. Nie Rambo, Rocky jest filmem sportowym. No,
no Rockiego obejrzałam bardzo późno w życiu, więc... Ale dopiero jak zacząłem trenować boks, bo uznałam, że ten sport ma sens w przeciwieństwie do wielu innych sportów.
Karate Kid jest coming of age bardziej niż film sportowy. No, masz typa, który po prostu przez sztuki walki i kontakt z mądrym mentorem dorasta, no i dojrzewa do tego, że nie warto czasami się bić.
To pytanie, Łukasz, czy jesteś jedną z tych osób, jak ja, która uważa, że remake był spoko z Jackie Chanem?
Lubię remake.
Też lubię remake.
Bo ja lubię wszystko z Jackie Chanem, ale
jadro pomyj wylano na ten remake, ale ja uważam, że był okej.
Okay. Fajnie, bo też był... czymś innym niż ten oryginał, przez to, że no jednak Jackie Chan to jest był kompletnie innym Miyagi niż ten oryginalny i też ta historia tego typa, którego grał ten, jak on się nazywał? Jason? Tak?
Jaden.
Jaden Smith. Jaden Smith, no to też był okej. Okay. W ogóle jedyna rola, gdzie Jaden Smith mnie nie
wpłynął. Tak, absolutnie jedyna, którą kojarzę, w której Jaden Smith całkiem spoko. No.
Okej, ale też widziałem jakoś dawno, blisko premiery i musiałbym sobie przypomnieć, ale też to oryginalne bym sobie przypomniał chętnie. Te
oryginalne jeszcze pamiętam dobrze całkiem.
Pamiętam, że pierwszy mi się bardzo podobał, kolejny mniej i nawet ten czwarty lubiłem z tą Hilary Swank.
Ja w ogóle chyba nie oglądałem trzeciego i czwartego, bo w ogóle ich nie kojarzę. Drugi jak przez mgłę, a pierwszy to znam na pamięć, więc...
No dobra, to przeniesiemy się teraz do innego uniwersum filmowego. Pytanie Biodru. Hej, mam teorię. Giselle, tak? Giselle się czyta? Giselle? Nie wiem. Jest głównym złym uniwersum Fast and Furious. Ona manipulowała Cypher i jest głosem z Hobbs & Shaw. Ma focha, bo nikt nie sprawdził, czy przeżyła upadek. PS. Świetna robota, pozdrawiam. Do Giselle czy do nas? No. Mam nadzieję, że do nas, więc dzięki.
Ja jestem pewien, że do Giselle wróci prędzej czy później, bo to jest znaczy, wróci, do tej tak serii wraca. No,
myślę, więc że wróci. Tym bardziej problem jest taki, że znowu wrócę do hejtowania Gal Gadot, ale już ją widzę jako wielkiego złego, który manipulował wszystkimi od samego początku.
Ja jestem takim łamanym angielskim akcentem i
it was me.
I tricked you all.
It was me. Nie wiem, czemu wychodzi mi trochę Mario, ale.
Ale
o Jezu, taki jakby Gal Gadot zagra Mario, to bym oglądała.
Chciałbym wrócić taki cyborg.
It was me, Giselle.
Jestem zaniepokojona, bo w końcu siedzi pająk. Musimy go wyeksmitować. Dobrze, później. No, znaczy, kurczę, ja nie wiem, czy ona wróci. W sensie, na pewno jest grupa ludzi, która tam lubiła postać, czy, ale mam wrażenie, że to nie tak, że jakoś super dużo ludzi czeka. Jakby wszyscy wiemy, że Han wróci, bo wszyscy kochali Hana.
Jak wypniesz mu jakąś inną bohaterkę w ramionach Hana, wszyscy będą zadowoleni.
Tak, a nie dlatego, że jakby wiecie, jest jakiś logiczny powód, żeby uzasadnić, że Han może wrócić, więc to raczej kwestia tutaj, wiecie, po prostu trochę fanserwisu, no nie? A wydaje mi się, że kurczę, ani to nie jest właśnie postać, za którą świat by tęsknił, ani to nie jest tak, że kurczę, właśnie potrzebujemy konkretnie tej postaci, czy konkretnie tej aktorki, czy coś, no jakby każdy może zagrać Fast and Furious, no, nie oszukujmy się, więc plus wydaje mi się, że małe szanse.
No właśnie o to chodzi, że jeszcze te pozostałe postaci w większości zdążyły sobie wykształcić przez to, że w wielu filmach już były. Nawet nie chodzi o to, że wiesz, nie wiem, Ludacris jest fantastycznym aktorem czy coś takiego.
Ale ci go, kurczę.
Ale właśnie już tak by ci na tym postacią, etapie, już myślisz sobie, ten jakby też zniknął, to już by kogoś brakowało. No tak samo było z Brianem, no to nie był fantastyczny
nie,
aktor.
Absolutnie mi nie brakowało Briana.
A mi na tym etapie brakuje Briana.
Trzeba zbalić przez całą resztę, więc dlatego Briana
mi się. No ale dobra, w każdym razie jakby nie wiem, czy Tyrese
jakby czy zniknął, kurde, ja mam taki jakby Tyrese.
No właśnie, i o to chodzi, że to są wszyscy aktorzy, którzy ale jednak ci ich by brakowało, a z Giselle i Gal Gadot było tak, że no, to nie jest tak, że jakby ją ogłosili, że ona wraca, to nagle wszyscy by biegli do kina, no to nie jest Han. Nie, wiesz, już większe jest zainteresowanie tym typem z Trójki na tym etapie, niż nią. No.
Lukasem Blackiem,
Lukas
tak?
Lukasem Blackiem. No, zobaczył, kurczę, właśnie dlatego, że
ale
wiesz,
ja, jest ja taki nie, Lukas Black to postać czy aktor, bo ja nie autentycznie nie wiem, to już jest ten etap.
Postać.
Na tym etapie to już właśnie Lukas Black jest, niż Giselle, no już jest ciekawy.
Bo on był też tym protagonistą i ludzie byli ciekawi, no kurde, był tym protagonistą, pojawił się na chwilę tam jak w cameo i w sumie ciekawe jakby było, jakby teraz mógł zagrać wiesz, jakąś większą rolę, nie? A ten Giselle, no w sumie jedyny jej urok polegał na tym, że wszyscy byli tak, o kurczę, taka supermodelka i wybrała tego Hana, który po prostu żuje te
orzeczki cały czas. Tak, chrupki, tak, coś
kurczę, widać, potrafiła spojrzeć na więcej niż tylko good looks, nie? Super.
Po prostu no Han był najfajniejszym typem z tych wszystkich, jakby. Tak. No nie, jakby jak to zupełnie nie w tę stronę. Czy ty byś wybrał Tyrese'a, tak? Z tych wszystkich typów?
Pewnie.
Tylko dlatego, że Vin był już zajęty, ale.
No, ale mam wrażenie, że pewnie później wróci, podejrzewam tak.
Choćby może wróci tak na jakiś cameo czy coś, no bo jak przy 20 części, nie?
Ej, cały ten czas była zahibernowana na stacji kosmicznej.
Ja mam wrażenie, że Chris Morgan na tym etapie już po prostu daje sobie zadania po prostu, takie wiecie, wyzwania coraz większe, na zasadzie jakby tu przywrócić Letty, nie? I dobra, amnezja, nie? Jakby tu przywrócić teraz tę postać. Teraz Han, to już jest level hard, nie? Jak teraz Hana przywrócić, gdzie widzieliśmy kurwa w trzech chyba filmach, jak ten pojazd wybuchał, to teraz jakby tu przywrócić. No i dostaniemy bankowość tam.
Wiesz, czemu przywrócę Giselle, już wiem? Dlatego, że oni chcą zrobić ten kobiecy spin-off, a za mało niestety kobiecych postaci wprowadzili przez te 9 części, czy tam 8.
No i część poumierała.
I część poumierała, więc trzeba by. No bo patrz, ma być ta Cypher, nie? To jest jedna, jest Mia. I już zapominam, jak się nazywa ta aktorka, która w Grze o Tron grała, bo ona jest stosunkowo od niedawna, czyli od 10 części, a nie od 18.
Emanuel coś tam? Nie pamiętam. Jakoś.
No i jest Letty, nie? No to jest czwórka. No to jeszcze z jedną osobą przydałoby się tam dopchnąć. No to
wezmą tą siostrę tego.
No Mia, tak?
Mia, siostra. Wymieniłem ją.
Siostra.
Nie, z Hobbs and Shaw.
A! Siostra Shaw.
No, siostra Shaw, tak.
No okej, okay, to jest.
Już.
I byłby większy hype.
Czy...
Zdecydowanie.
drugiej strony taka... Chociaż mało, nie? W sumie można by komuś dorzucić, ale
wprowadzić, dopisać postać albo dwie.
Nie, jest, nowe też, postacie, znowu powoliło
ta was. Córka Roka dorośnie i nagle będzie taką, wiesz, nastolatką, która będzie będziemy jej oczami poznawać tej organizacji.
I będzie dokładnie jak Hobbs, będzie po prostu, wiesz, porozpierdalać z gołą ręką, tak na strzała. Tatuś dba o to, żebym jadła swoje warzywka.
Kapitan Radek and the Radek Tears. Po kontakcie z jakimi dziełami żałowaliście, że nie zrobiliście tego wcześniej? Chodzi mi zarówno o wyrośnięcie u mnie, awatar Tlaloc? Awatar Tlaloc?
The
Last Airbender.
Poczekaj, jak Tlaloc, to ja wygoogluję, może coś.
No, jest The Last Airbender, ale co od czego jest reszta?
Tlaloc?
Jest napisane Tlaloc.
Przez C na końcu?
K.
Okej, nie mam pojęcia.
Azteckie bóstwo deszczu i wody.
Ale tam jest C na końcu w tym azteckim bóstwie, właśnie sprawdzam.
Hotel Tlaloc w Meksyku, w Morelli.
To może tam był po raz pierwszy i żałował, że nie był wcześniej.
Może jest jakiś serial o jakimś azteckim bogu Tlaloc.
Ja podejrzewam, że tam pewnie był jakiś slash albo inny znak, którego zjadło i Loc jest od Legend of Korra. Dobra, rozgryzłam to. Chodzi o animację, nie o... Okay.
Chciałem, żeby być azteckiego boga.
Okej.
Okay. Ale jestem rozczarowany. Okay.
Mój błyskotliwy intelekt rozwiązał tę zagadkę.
Ale dowiedzieliśmy się, że jest aztecki bóg, więc nic straconego. Teraz ktoś powie, że jest aztecki bóg deszczu. A, Tlaloc.
Jak i samą kolejność poznawania. U mnie git z 95. Wiem, to jest Ghost in the Shell.
Tak.
To animowane.
Tak.
Wow, super. Dobrze. To wracając do pytania. Kiedy żałowaliście, że nie zrobiliście czegoś wcześniej?
Nie, nigdy. Ja jakby, znaczy, jak coś oglądam, to jakby nie mam nigdy takie, że o kurde, szkoda, że nie obejrzałem tego wcześniej. Wydaje mi się, że obejrzeliśmy, zresztą w waszym przypadku to na pewno też z prawdą, tyle filmów w życiu, że jakby oglądając film z 34, dalej jestem sobie wyobrazić w stanie, jak ludzie mogli go odbierać w 34. I tak samo jak oglądam coś z lat 80, zresztą niedawno do innego materiału odświeżyłem sobie Predatory, i sobie przypomniałem, okej, już pamiętam, jak się czułem, kiedy oglądałem je wtedy, widzę je teraz z tej perspektywy. Nigdy w życiu nie miałem tak, że kurde, szkoda, że nie obejrzałem tego wcześniej. Jakby fajnie, że obejrzałem to teraz.
Znaczy, na pewno są te filmy, które bardziej się, powiedzmy, właśnie jak są dostosowane do młodszego wieku, to pewnie wtedy by się je bardziej przeżyło. Ale jeśli są dobrymi filmami, no to docenia się je raczej później też, tak mi się wydaje. No więc, no nie wiem, nie mam jakichś takich wielkich żali, tak myślę. Jezu, ten pająk się przemieszcza. Przesuje się. Był tam, a jest tu.
Dobra, niech sobie chodzi, no. Będzie muchy zjadł chociaż.
Zgubiłam wątek, bo pająk mnie stresuje.
Okej. Okay. No nie, ja myślę, że no, w ostatnim czasie obejrzałeś sporo filmów, powiedzmy, po raz pierwszy. Filmów, które no, są już, powiedzmy, powszechnie lubiane, kojarzone i tak dalej. Nie czułeś, że fajnie było obejrzeć to już wcześniej na przykład i znać to już na przykład.
Znaczy...
Nie,
rozumiem.
Bo ja mam też tak, że ja dużo rzeczy zapominam, więc... no nie.
Jedyny wyjątek jest przy filmach tych eventach. Na przykład cieszę się, że brałem udział w wydarzeniu, jakim było Endgame, nie?
Tak.
Nie chciałbym tego przegapić. I gdybym mógł się cofnąć w czasie i być na premierze pierwszych Gwiezdnych Wojen i zobaczyć, jak ludzie reagowali, jak się mówiło o tym, kiedy pierwsze Gwiezdne Wojny weszły. Ale to bardziej chodzi nie o to, że sam film chciałbym zobaczyć wcześniej, tylko to ten film, jakie wydarzenie było wokół tego. Pamiętam, co było, jak Jurassic Park wchodził, jak u nas te wszystkie były... animatronika ta cała się pojawiła i po Polsce jeździły te wszystkie takie namioty z tymi dinozaurami i tak dalej. I jakie to było wtedy? Czy ile się gadało, nie wiem, jak Titanic wyszedł, jak Avatar wyszedł, jak mówi, że to już jest rewolucja kina. To fajnie było to być, brać udział w tej całym wydarzeniu, nie? Ale mówię, znowu, to nie chodzi o same dzieło, a bardziej o to, co się działo wokół niego.
O, trochę nawiązując do tego, to faktycznie, ewentualnie czasem mam tak, że żałuję, że jakiegoś filmu nie widziałam w kinie, jeśli jest wizualnie jakiś, powiedzmy, bardziej spektakularny. Na pewno długo miałam tak, że żałowałam, że nie widziałam Titanica w kinie. Ale potem po iluś latach wrócił do kin i wtedy poszłam. I byłam absolutnie zachwycona tym faktem. Pamiętam, że poszłam na... Też był taki moment, że wróciła animowana Piękna i Bestia do kin. I też poszłam. I wtedy żałowałam, że leci z polskim dubbingiem, który nie był moją piękną i bestią i byłam totalnie zdezorientowana, o co chodzi i czemu nic nie ma sensu. No więc to jest, powiedzmy, no nie wiem, na czego tak powiedzmy z jakichś ostatnio oglądanych filmów mogłabym żałować, że nie widziałam w kinie. Teraz to już w ogóle rzadko będziemy oglądać rzeczy w kinie.
Generalnie, kolektywnie, tak, na świecie. To ja mam inaczej, ja mam często tak, że na przykład żałuję, że czegoś nie zobaczyłem przed tym, jak obejrzałem coś innego na przykład, nie? Bo często miałem tak, że oglądałem jakąś rzecz, która się odnosiła do innych rzeczy, a nie znając tych rzeczy, dopiero, wiesz, po czasie byłem w stanie załapać jakieś tam odniesienia, nie? Na przykład wspomniany był tutaj Dracula Vampira bez zębów z Leslie Nielsenem. To był mój pierwszy Dracula w ogóle, taki obejrzany jakikolwiek, taka koherentna historia o Drakuli, nie? Więc tak obejrzałem, nie? No fajnie, zabawnie, ale dopiero później, jak obejrzałem tego Drakulę z Lugosim i Drakulę Hammera i tego z w Coppoli, był głównie do tych w sumie do Coppoli i tego z Lugosim się najbardziej odnosi. Dopiero jak obejrzałem te filmy, to jakby strzeliłem, jakby z czego ten film tak czerpie bezpośrednio, nie? I wiele żartów dopiero zaczęło być zabawnych i zaczęło działać. Albo też nie tylko. Tak miałem też na przykład oglądając najpierw. Inna fajna parodia zresztą, którą oglądaliśmy niedawno. National Lampoon's Loaded Weapon One. To Strzelając Śmiechem, to z Emilio Estevezem i Samuelem Jacksonem. Która jest taką 1:1 parodią Zabójczej Broni z Melem Gibsonem.
Nigdy nie widziałem Zabójczej Broni i nie czułam niedostatku oglądając parodię.
Ten film jest trochę krytykowany za to, że generalnie Zabójcza Broń już jest troszkę parodią samej siebie.
No jest, zdecydowanie, zawsze była.
Więc jak zrobisz parodię z tego, to nie dokładnie, ale mnie to i tak bawi.
To jest Naga Broń, tak? Jaki był polski tytuł?
Zabójcza Broń, Śmiechem.
Okej, dobrze.
No, w każdym razie to jest film, który tak bezpośrednio bierze te sceny z Zabójczej Broni i je trochę podkręca. Też jakieś tam pojedyncze też bierze z dwójki czy trójki, ale ostatnio jak sobie oglądałem fragmenty właśnie Zabójczej Broni, bo ja to też oglądałem dawno temu w telewizji, coś tam i tak ledwo pamiętam, ale na przykład ostatnio jak oglądałem jakieś fragmenty, i tak, bardziej świadomie jednak oglądając w tym wieku już rzeczy, nie? To w niektóre sceny, to widać bardzo wyraźnie, na czym ta parodia bazowała, te wszystkie konkretne sceny, nie? Nie, że śmieją się z jakiegoś motywu czy coś, ale z konkretnych scen, więc dużo lepiej byłoby żyć jednak jedną po drugim.
Ja mam tak, to będzie trochę, że cały czas żałuję, że nie widziałam, bo wciąż nie widziałam, ale cały czas żałuję, że nie zrobiłam tego wcześniej. Szklanej Pułapki, bo z tego tytułu miałam już poważne nieprzyjemności. Więcej niż raz co najmniej i cały czas się zbieramy. Łukasz odmawia oglądania tylko kiedy nie ma świąt, więc poprzednie święta, nie wiem, gdzieś przeleciały, więc czekamy na kolejne święta, żeby...
Chcesz jej to zrobić i zobaczyć czwórkę i piątkę też?
Nie wiem, ja chcę przede wszystkim zobaczyć jedynkę, bo...
Trzeba jedynkę zobaczyć, bo jedynka jest najlepsza, a później zobaczymy. No jak podejdzie, to...
Dwójka i trójka to dalej są spoko filmy, ale ja wiem, że ludzie wiele razy zaznaczam, wiem, że ludzie najbardziej nie widzą piątki, dla mnie piątka i czwórka to jest ten sam syf. Ja widzę tak samo.
No, ale właśnie Zabójcza Broń, w ogóle też możemy sobie obejrzeć. Zabójcza Broń i Szklana Pułapka, najlepsze filmy świąteczne z takich nieświątecznych.
Ale a propos tego jeszcze, co powiedziałeś, to ja tak miałem z Facetami w Rejtuzach. Wiadomo, że wiedziałeś, kim jest Robin Hood, jak byłeś dzieciakiem, bo ktoś zawsze też wspominał o tym, czy były jakieś disneyowskie te gdzie zrehaszowali.
Disneyowska wersja wciąż najlepsza.
Te zrehaszowali z Księgi Dżungli rzeczy i tak dalej. Natomiast jak mam powiedzieć znowu koherentną, jedną spójną historię, to Faceci w Rejtuzach, nie? Które jest też mocnym przecież parodią tego wcześniejszego z...
Kevinem Costnerem
i z Morganem Freemanem, nie? No. Właśnie do tego. Ale najpierw widziałem Facetów w Rejtuzach. Tylko że uważam, że to jest tak kompetentny film na własnych nogach, że nie musiałeś akurat wyjść.
No ja wciąż widziałam wersję disneyowską i Facetów w Rejtuzach i nie uważam, żeby coś mi umykało w tej historii.
Ale myślę, że jak zobaczysz wersję z Costnerem, to parę rzeczy się odblokuje.
Odblokowuje, jest jak tam Prince of Thieves i tak dalej. Te rzeczy
działają po prostu jako film. No właśnie jest jeszcze jeden taki poziom, właśnie nie konkretne odwołania, ale też fajnie jest zobaczyć filmy w kolejności właśnie jak powstawały, bo wtedy widzisz, jak jeden nawiązuje do drugiego. I tak jak ja widziałem, oglądaliśmy ostatnio te Fantazmy, nie? I pierwszy Fantaz z 79 roku. Ja go widziałem dawno temu, jakby mały, to tam młodszy, nie pamiętam z niego zbyt wiele. Ale ostatnio go oglądaliśmy i tak wiesz, i oglądamy ten film, który ma taki bardzo fajny soundtrack, ma masę tych takich elementów z tym dzieciakiem chodzącym po tej dziwnej kostnicy czy czymś, nie kostnicy, dom pogrzebowym. I tak myślę, kurna... Bankowo Wes Craven musiał to oglądać, jak szuka inspiracji do Koszmaru z ulicy Wiązów, bo tam bezpośrednio widać nawiązania, nie? Nawet jeśli nie są świadome, no to pewnie podświadomie coś tam się zapisało. I teraz wiesz, teraz sobie myślę, kurde, szkoda, że wiesz, że nie widziałem najpierw tego, potem tego Koszmaru z ulicy Wiązów, bo fajnie widać jakby tą taką, kto się kim inspirował i wiesz, i,
no tak,
i dalej, nie?
Ale oglądając to nawet nie w kolejności, dalej sobie możesz to poskładać w głowie, jakby ja nie widzę problemu.
No to nie jest problem. To jest choćby kwestia tego, że wiesz, zawsze. Dlatego zawsze jak ktoś pyta, w jaki kolejność oglądać coś, to ja zawsze mówię, kurde, w kolejności dat powstawania, bo zawsze wtedy widzisz, jak jeden film wpływa na drugi, jak nie wiem, reakcja na pierwszy film wpływa na kolejny film. Zawsze wtedy masz lepszy kontekst po prostu tego, nie? No i tak samo tutaj, powiedzmy, no wiadomo, że możesz sobie poskładać w głowie, ale z drugiej strony, no wtedy kontekst ci umyka, musisz go sama musisz go sobie znaleźć. Więc może nie tyle, że żałuję, ale właśnie fajnie by było jednak. Dlatego warto wracać do tych starszych filmów. O, może niech to będzie konkluzja, że warto wracać do tych starszych filmów, bo bardzo często widać, jak być może autorzy naszych ulubionych produkcji inspirowali się czymś innym i nie zauważyliśmy tego, bo to wciąż są dobre filmy same z siebie i działając na własnych prawach, ale czasami fajnie zobaczyć jakieś nawiązania.
No, generalnie moim zdaniem też właśnie nie ma co żałować, że czegoś nie widział wcześniej, bo jeśli coś jest dobre, no to dalej będzie dobre.
No pewnie.
Jeśli obejrzeć to w złej kolejności, to później drugi raz obejrzeć w dobrej i będzie dobrze.
No.
Dobra, to mam jeszcze chyba chwilkę na jakieś jeszcze z pytanką.
Mniej odcinków, to możemy tą godzinkę sobie...
Patryk Sokół, co sądzicie o umieszczaniu we współczesnych kreskówkach, jak Steven Universe, Star vs. The Forces of Evil i tak dalej, motywów LGBTQA+. Ja jestem wielkim fanem tego podejścia, pięknie to normalizuje te kwestie.
No to ja nie mam nic do dodania, w sumie pięknie to normalizuje te kwestie, to zamyka co dla mnie cały ten temat, nie?
No generalnie wydaje mi się, że fajnie kreskówki są jak najbardziej różnorodne i pokazują... jak najbardziej różnorodny świat i właśnie oswajają. Dzieci są mega otwarte na wszystko. Niech widzą, jaki świat jest różnorodny, niech widzą różnych ludzi i takich jak one same, z których mogą się gdzieś tam jakoś odnaleźć i mogą potem poczuć, że o, ktoś jest taki jak one, albo też ludzi zupełnie różnych i wtedy widzą, że hej, bycie kimś zupełnie innym też jest super.
No jeśli bawi mnie to jak sytuację, gdzie postać jednej płci tworzy jakiś związek romantyczny z postacią drugiej płci, albo po prostu mają się ku sobie, to równie dobrze możesz mieć sytuację, w której mówimy o postaciach, które są tej samej płci i tyle. I to powinno być kompletnie normalne, jeśli twórca chce mieć taki wątek, to nie powinno być żadnych problemów.
Bawi mnie to jak właśnie te mega korporacje stylu Disneya nie potrafią, po prostu nie mogą, bo jeszcze stracą tutaj 10 punktów procentowych w poparciu tej na przykład doskonałej organizacji, ileś tam tysięcy mam w Stanach Zjednoczonych, nie? I o nie, bo jeszcze nas tutaj coś powiedzą. I nie mówię, żeby poruszać te wątki, a właśnie wspominany często tutaj na kanale dorzucany nam Dragon Prince, którego w końcu obejrzałem, uważam, że jest fantastyczny, to tam to jest po prostu zrobione w taki sposób, jakby okej, masz na przykład młodą królową, której dwie matki królowe zginęły i ona teraz ma objąć po nich tron. I jest to wspomniane, one się potem pojawiają w retrospekcji czy coś w tym rodzaju, nie? I tyle po prostu. Czy jeden z głównych bohaterek, jej opiekun, który ją wychowywał, miał męża. Znaczy ten mąż jeszcze żyje, jej opiekun powiedzmy, że przepadł. I znowu, to jest takie na zasadzie, i jeszcze to jest świetnie pokazane, że masz, jest tam ten wielki konflikt pomiędzy tymi powiedzmy elfami a ludźmi i oni się mogą napierdalać, bo są ludźmi, bo mają ten konflikt, ale konfliktów na tle orientacji seksualnej nie ma. Jakby nikt o tym nie wspomina, nikt się temu nie dziwi po żadnej ze stron, jakby po obu stronach to jest coś rzucane tak kompletnie casualowo. Co by nie mówić, w serialach CW, rozumiem jak niektórzy używali tego sformułowania wciskane na siłę, bo miałem wrażenie, że tam często to nie było normalizowane. Tam było to na zasadzie takiego, patrzcie, mamy, patrzcie, my jesteśmy progresywni i mamy ten wątek i musimy go wam pokazać i musimy wam go jeszcze raz pokazać i mam wrażenie, że to gdzieś odbierało im tą normalność, tą taką swobodę, nie? Po prostu na zasadzie takiej, no...
Że po prostu jest, no.
Pokażcie to jako normalnych ludzi, którzy ze sobą żyją. Miałem wrażenie, że w wielu serialach twórcy chcą być tak bardzo na czasie, a jednocześnie kompletnie nie łapią, że bycie na czasie to jest właśnie po prostu zrobienie z tego czegoś normalnego. I właśnie tego uważam, że w tych serialach, właśnie jak wspomniałem, Dragon Prince, który ma cholerną kategorię PG, nawet nie PG-13, a PG. Więc o nie, bo dzieci są narażone. Na co są narażone? Na co dokładnie?
I tak, jakby obojętnie właśnie, nie wiem, jakiej płci są bohaterowie, jakiej płci postaci tworzą jakąś tam parę, no to w kreskówkach tam, no nie wiem, no tak, nie, nie pokazujesz seksów, niczego, no. Pokazujesz, że postacie z reguły, nie wiem, o, bardzo się kochają i to tyle, nie? To możesz znaczy, to pokazać niezależnie od tego, wiesz, kim są te postacie.
W tym serialu akurat jest wprost uważane słowo husband. Po prostu jest powiedziane husband, odniesieniu do his husband. I tyle.
Robisz współlokator.
Nie, ten dobry kolega, z którym mieszkali. Nie, nie husband. Albo po prostu, że ta królowa obecna młoda miała dwie matki.
Polecam fanpage na Facebooku Girls Being Pals. To jest fanpage, gdzie masz takie zdjęcia pary, zazwyczaj właśnie dziewczyn, które, nie wiem, stoją ubrane w odświetne suknie do ślubu czy coś takiego i masz komentarze w stylu: o, dwie panny młode robią sobie wspólne zdjęcie, jak miło, nie?
Takie dobre przyjaciółki. Różne.
Tak, i jest masa tego typu,
biorą, że wiesz, ślub tego samego dnia, nie?
No, albo wiesz, masz zdjęcie z gazety z, nie wiem, z lat tam 70-tych, 60-tych, gdzie masz jakieś dwie jakieś dziewczyny, które się całują i podpis, że tam dwie przyjaciółki w tutaj przyjaznym uścisku. Takie, wiesz, takie cudowne wypieranie, to jest tak zabawne, że polecam bardzo. No, ale...
A co, nie masz wrażenia, że teraz ta kultura odbiera wam męską przyjaźń?
Oczywiście, nie można się obejmować, przytulać, całować.
Że jak całujesz, bo jeszcze ktoś mnie pomyślał, że jesteście gejami.
Jeszcze mnie go na jakiegoś geja wezmą.
No. No właśnie, kurde, to jest, mam wrażenie, że właśnie, że wiecie... Dawno temu, jakby jak miałeś dwóch facetów, którzy się całowali na powitanie, nikt nie robił z tego wielkiego halo. Teraz generalnie wszyscy się
szczycą. Jeszcze do Włoch, tam dalej faceci mają taką
jak się witają, to się
nie?
całują w usta.
I it's not gay.
Ale nie, bo właśnie dlatego, że jakby... Tylko, że kiedyś ta idea była taka, że to trzeba było szybko normalizować na zasadzie... Jakby wydaje mi się, że w momencie, w którym osoby homoseksualne byłyby normalnie akceptowany, tak jak każdy człowiek być powinien, to generalnie ten problem by zniknął.
No tak, bo to nie byłoby obelga, że pomyślisz
to nie byłoby
o kimś, że
nikt nie uważałbyś,
tak? No.
I wiesz, jak dzieciaki się przezywają, czyli haha, pedał, czy coś w tym rodzaju. Nie nazywałbyś kogoś, to tak jakbyś mówił, haha, człowiek. No, generalnie to okej. Okay.
Generalnie też nikt nie czułby jakiegoś dyskomfortu, tak, że no nie wiem,
uściskał
kolegę
wezmą
i
za
ktoś,
kogoś,
kto ich dobrze nie zna, na przykład by zapytał, nie wiem, o, to jesteście parą, no a nie, jesteśmy kolegami, a no spoko,
a, okay,
tak,
spoko.
Jakby to no, jest problem,
to,
nie, że
to
jeśli
jest
sama jakaś taka sugestia, że ktoś tak o tobie pomyśli, cię obraża, no to znaczy, że coś
to jest najlepsze, tak, że pewni ludzie również znajdujący się w rządzie, o których wspominaliśmy w tym jeszcze odcinku, którzy mają taki ból dupy o to i kompletnie nie wiedzą, że dzwoni, ale jeszcze nie bardzo wiedzą, w którym kościele. To jest takie, że mają z tym problem, że chcą wyrażać męską przyjaźń, wszyscy się obejmując i robiąc sobie zdjęcie, ale nie mogą, bo jeszcze ktoś ich za gejów weźmie, a to... I oni kompletnie nie czają, że gdyby sami nie piętnowali osób homoseksualnych i uważali je za kompletnie tak, jak powinni normalnych członków społeczeństwa, to nikt nie zwracałby na to uwagi, albo nie byłoby żadnej, oni sami nie musieliby czuć tego dyskomfortu. Tak. To jest dla mnie tak piękne, że właśnie osoby, które najbardziej piętnują osoby homoseksualne, jednocześnie są tymi, które mają z tym największy problem. I nie widzą tutaj w ogóle, tak, nie styka się, no po prostu tam nie docierają przez te synapsy, żeby zobaczyć, że to jest zależność.
Może nie czują bólu.
Tak, pewnie tak. Tam właśnie ta część odpowiedzialna za połączenie nerwowe się nie styka i nie czują. W przeciwieństwie do zwierząt.
Jak przypomnieliście te, jak oskarżyłem Disneya, pamiętacie Lefou w Pięknej Bestii?
To był tak bardzo krypto...
w tej aktorskiej wersji masz
to
na
był
myśli,
tak bardzo
krypto gej,
że...
przez mrugnij i nie zauważysz. Tak.
Ostatnio jak robiłem research do tego, do odcinka na TNT o zabójczej broni, tam w drugiej części pojawia to postać Joe Pesci'ego, Leo Getz. I czekałem sobie ciekawostki w związku z tym filmem i była mowa o tym, że Leo Getz miał pierwotnie być dokładnie taką postacią, tym takim, wiecie, stereotypowym, zniewieściałym grubaskiem, który tam biega za tymi naszymi głównymi męskimi bohaterami, ale Joe Pesci stwierdził, że to jest trochę chujowe i że wymyślił sobie zupełnie inaczej tę postać, nie? On jest takim trochę sprzedawcą używanych samochodów, takim typem, co się wszystko załatwi, nie? Bo stwierdził, że po prostu to jest niefajne, nie? I generalnie, no... Nieśmieszne, nie nic takiego, nie? Jestem myślę, kurwa, w ogóle w latach, nie wiem, 80-tych.
Dziopa
się stwierdził, że to jest trochę chujowe, nie? A w 2000 którymś tam Disney stwierdza, o, wrzucimy homoseksualną postać, tak mimochodem, żeby ich nie widział i po prostu zgarniemy wszystkie punkty. Po prostu
mówisz o pięknej bestii? Star Wars. Pocałunek pod koniec, który był takim splunięciem w twarz dla wszystkich osób homoseksualnych, że po prostu chyba bardziej się nie dało. To było na zasadzie i na zasadzie takie, patrzcie, macie, są. Co osoby homoseksualne są? Tu. Te dwie kobiety, których możecie skojarzyć, jeżeli będziecie...
A Star Treka?
Jeżeli będziecie stopka...
Tak, była taka drama, że co? Nie może być w ogóle postać ze Star Treka homoseksualnej i tak dalej.
Czemu oni nawet poklepali się po ramieniu?
I poszli za kadr.
Wiesz, masz ten motyw właśnie w tych Star Warsach, gdzie masz jak żeby zobaczyć te postacie, trzeba stopklatkować i zobaczyć, w którym miejscu się odzywają. I to jest dla mnie, to jest takie największe po prostu splunięcie w twarz, bo to jest takie odbębnienie, no my sobie nie mamy nic do zarzucenia, jest reprezentacja.
To jest taka
obelga ostateczna. To już naprawdę lepiej tego w ogóle nie róbcie, bo to już jest...
Że jakby ani nie ucieszycie tych, którzy chcieliby tej reprezentacji, a i tak wkurwicie tych, dla których to jest jakiś problem, nie? No jakby to jest takie... Komu to potrzebne, nie?
To jest tylko, tak, to jest takie dla nich, żeby... To jest takie, wiesz, na zasadzie jak zamawiasz sobie ogromne, tłuste, nie wiem, skrzydełka kurczaka i dietetyczną kolę do tego. To jest mniej więcej to sprawa, nie?
Wstajesz maku i tak Big Maca i jeszcze poproszę frytki i jeszcze tego rapa tutaj
jabłko.
Może. I jabłko.
No dokładnie. No to jabłko czy ta dietetyczna kola?
Nie, jabłko.
To jabłko i ta dietetyczna kola to był ten pocałunek z Gwiezdnych Wojen.
A jabłko nie zaszkodzi, nie?
To.
Jeszcze, może to ostatnie.
To jeszcze pytanie o szatanie.
No, na koniec. Zobaczmy szatanem jakoś tak.
Szatanem.
Gizd Pieruński. Dzisiaj pseudonimy naszych widzów są cudowne. Jakby nie mam pojęcia, od czego są, ale są wspaniałe. Witam. W jakim dziele kultury został najlepiej zobrazowany sam władca piekieł, czyli diabeł albo szatan? Oraz polećcie jakiś film, serial, książkę z personifikacją śmierci. Nie jestem satanistą, jakby co.
A, szkoda, bo bym zapytał. Chciałbym zapytać, parę rzeczy się poradzić. To ja podam, bo ja mam od razu. To jest oczywiście ten wielki zły z filmu Legend, grany przez Tima Curry'ego. Najlepszy szatan w historii.
I to jest ten szatan, jakby, jak ja sobie wyobrażam szatana, to wyobrażam, w sensie nie wizualnie, ale
wizualnie też.
Ale jeśli chodzi o to, co robi w twoim życiu szatan, to dokładnie tak myślę.
Ale ja uwielbiam to w ogóle tą progresję tej postaci, który na początku jest właśnie tym takim złym demonem, który po prostu porwał tą piękną, ukochaną głównego bohatera, który jest jakimś chłopcem z lasu czy kimś. Ale który będzie stwierdza,
chłopcem z lasu.
W sumie fajna dziewczyna, to może bym jednak się postarał i tak spróbował ją przekonać do siebie, nie? I masz tego kurwa, tego diabła z tymi gigantycznymi rogami, który tak próbuje się dogadać z nią po prostu, ale ona nie chce, nie? I ona tak próbuje.
No właśnie to jest największy błąd tego filmu, że ona nie chce, bo to powinna się kończyć bliżej, nie wiem, pięknej bestii, że ona,
że
ona dostrzega piękno szatana i stwierdza tak, chcę, a nie, że kurde, wraca do tego Toma Cruise'a z lasu, który generalnie jest tak super awkward w tym filmie.
Kurde, kto by nie wybrał tego szatana w ogóle z głosem Tima Curry'ego w ogóle, nie? Który w ogóle wygląda jak zajebiście, ma te wielkie rogi w ogóle, ma ten głos taki, ma tą chatę zajebistą. Nie, idę, wracam do lasu.
Wracam do lasu z tym typem, który po prostu wygląda jakby z drzewa zszedł.
Z pojebanym scientologiem z lasu, no.
Znaczy... uważam, że mówię, widziałem parę sezonów tego Lucyfera, który jest obecnie. Uważam, że ten aktor Tom Ellis jest mega charyzmatyczny i też to jest procedural, to jest fantastyczny. Ale jakbym miał powiedzieć, jak przez lata jakby widziałem najbardziej obraz szatana, to byłby z filmu z 95 roku The Prophecy, tłumaczony jako Armia Boga, gdzie głównego antagonistę grał Christopher Walken. Grał tam Archanioła Michaela, który był kompletnym złym. Tym ostatecznym złym. I w pewnym momencie na pomoc głównej bohaterce i głównym bohaterowi właściwie, którzy tam są, na chwilę przychodzi, żeby dać im lekkie wsparcie, przychodzi Lucyfer, którego gra Viggo Mortensen. Jest krótka scena, ale jest w niej tak fantastyczny. Jest po prostu, do dzisiaj mi się wyryło ten obraz Viggo Mortensena jako Lucyfera. On jest tam może przez 5 minut, ale był po prostu, według mnie skradł ten film, a co nie jest łatwe kiedy, żeby ukraść film Christopherowi Walkenowi, a według mnie Viggo się udało.
Ja też jestem fanem serii Omen, tej klasycznej. Ja lubię wszystkie trzy części. Wiem, że w sumie tylko pierwsza jest naprawdę dobrym filmem, reszta tak sobie. Ale cały czas lubię przedstawienie tego Damiana, który właśnie z filmu na film się robi coraz bardziej świadomy tego, kim jest. I w trzeciej części gra go Sam Neill, który miał ten taki okres lat 80., gdzie grał same demoniczne filmy. I tylko w filmach o szatanie grał, albo o tych o demonach z otchłani. No, idealny wybór do tego. Ja przez to, że właśnie zawsze pokażę Sama Neela z Parku Jurajskiego, jako tego pociesznego tutaj doktora, który jest taki miły i w ogóle. A później odkryłem te filmy właśnie, które wcześniej nagrywał z tym, z Carpenterem na przykład. I właśnie tam same demony, szatan i tak dalej. No i ten Omen trzeci, gdzie on nagle, gdzie już jest tym dorosłym antychrystem i jakby no tutaj pociąga za sznurki, żeby wywołać tą apokalipsę. Muszę kiedyś wrócić też do tych filmów, bo ja oglądałem je dawno temu, jak byłem młodszy w telewizji i pamiętam, że zrobiły na mnie spore wrażenie. Szczególnie pierwsza część oczywiście, ale lubiłem też drugą i trzecią, bo tam zawsze lubiłem koncept na te filmy, gdzie po prostu przez cały film nic się nie dzieje, tylko co chwilę ktoś ginie, bo szczęśliwy wypadek miał miejsce i to jest jak koszulne przeznaczenie, tylko wcześniej.
No i jeszcze, że tak powiem, honorable mention dla szatana w formie czarnego kozła z The Witch.
A to nie był szatan.
To był szatan.
Czarny Filip po prostu.
Zaliczę się. Sprawdziłam. Wikipedia klasyfikuje go jako Satan in popular culture, więc się liczy.
No dobra.
Wiem, że na pewno oczywiście jest wspominany. Trzeba wspomnieć o Adwokacie Diabła i Al Pacino. Ale ja nie jestem jakimś super fanem. Ale ja nie jestem jakimś super fanem tego filmu. Wiem, że on jest super klasykiem, ale nie jestem jakoś strasznie fanem Adwokata Diabła.
No nie widziałam.
No nie, jest parę tych takich słynnych szatanów. Jest ten z Angel Heart, jest Jack Nicholson z Chronic Eastwick na przykład, który był też... No Jack Nicholson wydaje się doskonałym kandydatem na granie szatana, nie? No ale ja cały czas jestem najbardziej pod wrażeniem tego, że Tim Curry w tej legendzie pod tym po prostu... Nie wiem, ile ważył ten make-up.
Ale ten make-up też wygląda super.
Ten make-up był pewnie cięższy od niego i dawał radę. W ogóle Tim Curry. Tim Curry jest w ogóle też strzelając śmiechem, tak by the way. Tim Curry jest tym aktorem, który po prostu wyskakuje w najbardziej niespodziewanych momentach. I zawsze jest świetny. Nawet jak gra w chujowym filmie. On był w strasznym filmie 2, gdzie miał taką chujową rolę i tak dawał radę. Świetny aktor. Mam nadzieję, że trzyma się tam w zdrowiu, bo ostatnio tak nie za ciekawie z nim było.
No, to mamy jeszcze personifikację śmierci. No to co, Terry Pratchett, idziemy do domu.
Nie no, siódma pieczęć oczywiście Bergmana, to jest najlepszy, jak tam gra w szachy z bohaterem. No i oczywiście Billy Ted, nie? Jest to sama śmierć, więc...
Ja jako fan Supernatural muszę powiedzieć, że tam, nie pamiętam jak się nazywał ten aktor, bo tam to Supernatural, więc tam śmierć się zabija i Boga się zabija i wszystko zabija, ale pierwszy gość, który pojawił się jako śmierć, miał takie wejście ikoniczne i był tak uwielbianą postacią, że do dzisiaj się go wspomina, że to był po prostu gość, który tam do Chicago przychodził sobie na pizzę, gdzie była najlepsza pizza i był śmiercią jednocześnie i był mega.
Nie, tak autentycznie moja ulubiona śmierć to zdecydowanie już wspomniany film przeze mnie dzisiaj wcześniej, czyli Szukać Przeznaczenia. Śmierć tam to jest najbardziej po prostu zdeterminowany skurczybyk w historii, bo to jest...
Czy on jest tylko tym cieniem i tyle?
No nie ma tam jakby spersonifikowanej osoby, ale ma naturę jakby. Jakby widzisz, że to, co się dzieje w tym filmie, to nie jest przypadek, to zawsze jest działanie czegoś tam. I śmierć jest po prostu właśnie tym slasherowym mordercą, który tam, jak komu ktoś umknął śmierci, no to ta śmierć w kurwie mówi nie, ja ci dam, nie? I po prostu ci bohaterowie zawsze giną w taki najbardziej absurdalny sposób. Zupełnie jakby po prostu ta, wiecie, ta spersonifikowana śmierć stwierdziła, że to ja ci pokażę, że zginiesz w najgłupszy możliwy sposób, jaki tylko jest możliwy.
Uwielbiam
drugą część. Druga część jest moim zdaniem najlepsza.
Druga część jest ja widziałam drugą i trzecią chyba i druga była absolutnie super.
Druga to się ta zaczyna na autostradzie.
Na autostradzie gdzie tam bele wypadają.
Tak, to jest najlepsza scena otwierająca czegokolwiek. No. Musimy
pierwsza była w samolocie, trzecia cyklu. Jest na...
W parku rozrywki.
W parku rozrywki na diabelskim... Tak.
No, a potem to nie wiem. Przestałam śledzić. Ale jeszcze była co najmniej jedna.
Było więcej?
Ja wszystkich nie obejrzymy, podejrzewam, że nam się znudzi, tylko bo to jest trochę powtarzalne.
Nie no, musimy, zróbmy kiedyś w ramach, ja wezmę.
Dobrze.
Ja wezmę
a jeszcze,
w ramach horrorów.
A jeszcze taka propos śmierci, ale jeżeli to nie musi być film, to Sandman, Neila Gaimana, ta mała, młoda, gotycka dziewczyna, która jest, no wiadomo, działa fantastycznie i to, że jest jednocześnie z, mamy komik, gdzie są ci przedwieczni, koncepty różne i kto jest najbardziej ludzki? Sen i śmierć. To są ci, którzy są najbliżej ludzi, więc oni jednocześnie są jakby najbardziej ludzcy w tym wszystkim. I jeszcze jedna śmierć to oczywiście śmierć z Monty Pythona. To jest sens życia według Monty Pythona. I najlepszy. Kiedy przychodzi śmierć i mus z łososia, który zabił całą rodzinę.
Zresztą lubiłem śmierć Family Guy'u. To był jeden z tych, tak, który mnie bawił akurat.
Bo to był chyba pierwszy pilotowy odcinek chyba był Family Guy, jak kiedykolwiek. Możliwe. Nie ze śmiercią.
Możliwe, ale ja lubiłem śmierć, bo zawsze był taki wychillowany ziomek, który tak po prostu się pojawiał.
I mieszkał u mamy w domu.
Zawsze szedł na wszystkie układy, nie? Jak, tak. Można było się go przekonać, tak wiesz. No i zabijaj mi coś tam. Kogo? I okej.
Okay. To mówię, on
zawsze mieszkał... lubiłem w ogóle Family Guy'u śmierć, Jezusa, Boga. To najlepsze wersje tych postaci.
I doktora.
I doktora, tak.
No. I jeszcze oczywiście klasyka literatury. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią. Polecam.
No, albo Bill and Ted, Bogus Journey.
No, ale to jest, tak. No, ale tak, śmierć.
No, też jest w tym nowym Billu i Tedzie jest też śmierć. I też chyba ta sama. Nie oglądałem jeszcze, ale jeśli tak, to jeśli jest spoko, to możecie dać znać.
No dobrze, to tym śmiertelnym akcentem będziemy kończyć. Jeśli macie do polecenia inne filmy z szatanami...
Z szatanem albo śmiercią,
to dawajcie znać. Albo jednym
i drugim naraz.
No nie piszcie nam, że
to nie tkwią
bólu, bo będziemy bardzo źli.
Sprawdzimy to na was.
Tak, no i co? No i postaramy się, żeby te Q&A w miarę wróciły. Ostatnio po prostu było bardzo dużo newsów. Więc newsy zdominowały nasz kanał, ale teraz może będzie się trochę mniej działo, bo znowu świat troszkę staje, no. więc wtedy nadrobimy chętniej Q&A. Postaramy się też Radka zaprząc do pracy, Radek się ostatnio w jakichś eventach rozpychał dobrze, teraz wszystko zamknął, Radek będzie w domu siedział, będzie nagrywał rzeczy z nami. Jeszcze tak na sam koniec, przez tam tydzień nie było wersji podcastowych, to nie nasza wina. To problemy techniczne platformy, na którą wrzucamy te podcasty.
To wszystko przez platformę.
Problemy się rozwiązały, podcasty wróciły, no i teraz miejmy nadzieję, już będą na bieżąco, już nie będzie żadnych problemów. To tyle chyba. No. To tyle na dziś. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Był ze mną Oskar Rogowski, Łukasz Stelmach, ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć.